Wie o rzeczach takich jak wczoraj, niekiedy przychodzi refleksja, że właściwie my wszystko wiemy. Że problem współczesnego człowieka to nie jest brak wiedzy, tylko możliwość spożytkowania jej. Jeżeli zdarzy się, że to, co mówię, słyszeliście już 10 razy, to wtedy proszę o cierpliwość, żebyście wysłuchali tego 11 raz, ale abyśmy wspólnie przede wszystkim spróbowali wyciągać wnioski z rzeczy czasami niezwykle oczywistych. Ja na tytuł naszych spotkań wybrałem to niezwykłe hasło Dzień Zwycięstwa. Być może wielu z was po tym pierwszym wczorajszym spotkaniu zadaje sobie pytanie, dlaczego dzień, a nie na przykład zwycięzca, albo dlaczego nie bezczasowo zwycięstwo? Dlatego, że najczęściej w naszym życiu spotykamy się z dniem, który jest zwycięstwem. A wiele problemów, które nas dotyczą, polegają na tym, że zwycięstwo, które odnieśliśmy dzisiaj, nie jest nim już jutro. My chcemy mówić o zwycięstwie, które ma naprawdę całkowicie inny wymiar. Chcemy mówić o zwycięstwie, które jest nie tylko realne, ale ma znaczenie ponadczasowe. Niezależne od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. Dzisiaj powiemy o zwycięstwie, które odniósł człowiek. Ale też powiemy, że nawet te największe zwycięstwa, które odnosi człowiek, czasami ulegają weryfikacji. Wobec tego pozostają całkowicie inne formy zwycięstwa, które są ponad czasem. Aby nas zrelaksować, abyśmy się dobrze poczuli, abyśmy mieli chwilę czasu na przygotowanie się na kilkadziesiąt minut wspólnego rozważania, chciałbym w tej chwili zaprosić zespół i wysłuchajmy pieśni.
Oh.
Jedno z najczęstszych pytań, które stawiamy sobie nawzajem, to jest pytanie o dobre zdrowie albo o samopoczucie. Prawda? Wszyscy to cenimy. I czasami, kiedy nawet widzimy się przez kilkanaście sekund, to zazwyczaj zdążymy postawić sobie pytanie, jak twoje zdrowie? Może to tylko forma, ale jest nam przyjemnie, kiedy ktoś troszczy się o nasze zdrowie. Ale drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że w tej kwestii zdrowia z jednej strony moglibyśmy mówić bardzo długo, a z drugiej strony mamy świadomość, jak z wielkimi problemami boryka się ludzkość. Od zarania dziejów pojawiały się choroby, jedne z którymi człowiek jakoś sobie radził. Co do innych, udawał, że sobie radzi, wynajdując różnego rodzaju specyfiki i wmawiając człowiekowi, że weź się tym posmaruj i wszelkie dolegliwości ci się skończą. I znamy z pewnością w historii tego typu zapiski, które mówiło o niestworzonych rzeczach, które były lekarstwami na straszliwie ciężkie, poważne choroby. Ja dzisiaj chciałem wspomnieć o jednej, która obecnie przez Organizację Zdrowia WHO została uznana jako chorobę, która jest nieaktywna, nie istnieje w tej chwili na naszym świecie. Wiecie Państwo, jaka to choroba? Jest to choroba wywołana wirusem czarnej ospy. W historii czarna ospa zbierała straszliwe żniwo. Powodowała mnóstwo problemów. Już niektóre informacje mówią, że bardzo dawno temu, około XIII wieku, w Rzymie zanotowano pierwszego rodzaju epidemię czarnej ospy. Nie potrafiono jej ani leczyć, ani identyfikować, a tym bardziej nie wiedziano, co to takiego szczepienie ochronne, ani nikt nie znał się na produkcji szczepionek. Jak niektóre zapiski sprawozdają, podczas tamtej epidemii zmarło 27 tysięcy ludzi. A potem w różnych epokach, przez kraje Afryki, Europy, poprzez Indie, które bardzo były ciężko dotknięte epidemią czarnej ospy, ona się przetaczała, zbierając swoje straszliwe żniwo. Potem człowiek wpadł na pomysł. Należy szczepić ludzi, którzy przemieszczają się, a więc wtedy w okresie, kiedy toczono podboje różnych odległych rejonów, wprowadzono nakaz szczepienia żołnierzy, ale że w XVIII wieku nie miano do końca wypracowanej metody produkcji szczepionki, więc najczęstszymi ofiarami czarnej ospy byli lekarze, którzy szczepili żołnierzy. Bowiem oni szczepiąc zapadali sami na czarną ospę. W XVI wieku we wschodnich rejonach centralnej Polski, kiedy Tatarzy wdarli się na terytorium Polski, równocześnie wybuchła epidemia czarnej ospy. Wtedy nawet mówiono, usiłowano to usprawiedliwić Bożą karą i wielu duchownych głosiło z ambon, że zobaczcie, musicie pokutować, bo to jest Boża kara za wasze grzeszne życie. Ale potem czarna ospa zbierała żniwo w Anglii, epidemia czarnej ospy wybuchła w Londynie, pustosząc miasto. Ale im bardziej zbliżamy się do współczesnych czasów, wiecie Państwo, kiedy ostatni raz czarna ospa dotknęła Polskę? W 1963 roku było to bardzo utajnione. Pojawił się pierwszy przypadek zachorowania na czarną ospę we Wrocławiu. I w błyskawicznym tempie, kiedy zidentyfikowano i określono, że to jest rzeczywiście czarna ospa, nawet odkryto źródło że był to człowiek, który przyjechał z Indii i najprawdopodobniej przywiózł wirusa czarnej ospy. Wkrótce potem zachorowało 100 osób. Zamknięto Wrocław w 1963 roku. Zmarło 7 osób. Pozostałe 93 zostały uratowane, wyleczone. Wtedy postanowiono, że światowe organizacje zdrowia będą walczyć o uwolnienie świata z widma epidemii czarnej ospy. Wiecie Państwo, dlaczego tak straszliwie bano się czarnej ospy? Dlatego, że jej sposób przenoszenia i rozmnażania jest tak niesamowity i tak błyskawiczny, że dzisiaj o czarnej ospie myśli się w kategoriach broni biologicznej. Idealnie się do tego nadaje. Można ją sprowadzić do formy przetrwalnikowej, a potem ją umieścić gdzieś w środowisku człowieka i przy temperaturze ciała ludzkiego zaczynają się wirusy rozmnażać błyskawicznie, przenosząc się z organizmu żywego na żywy organizm. W ciągu kilku lat wydano $300 milionów. I nie wiem, czy wiecie, że w 1975 roku zanotowano ostatni oficjalny przypadek czarnej ospy. A w 80 roku, tak wcale niedawno, 26 lat temu, w 80 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła publicznie, że świat jest wolny od widma czarnej ospy. Posiada ją tylko wojsko. W specjalnych pojemnikach, czego się dzisiaj świat bardzo obawia, aby nie wykorzystano jej w sposób niewłaściwy wirusa czarnej ospy, ale jest to uzasadnione, że trzyma się wirusa czarnej ospy, bowiem tylko wykorzystując wirusa czarnej ospy można uzyskać szczepionkę przeciwko czarnej ospie. Tu na pewno wielu z Was jeszcze pamięta czasy szczepienia przeciwko ospie, prawda? Takie wielkie znamie na ramieniu po szczepieniu przeciwko ospie. Kiedy w 80 roku ogłoszono, że świat jest wolny od widma czarnej ospy, świat medyczny triumfował. Mówił, zobaczcie, jesteśmy w stanie zapanować nad niemalże każdą chorobą. Ale stała się rzecz dziwna, że od 80 roku do 2006 pojawiło się kilkanaście wirusów, które są zabójcze dla człowieka i człowiek nie jest w stanie zapanować nad nimi. Z jednej strony sukces, a kiedy w 2002 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała olbrzymie fundusze na badanie niektórych krajów Afryki, okazało się, że na przykład w Ghanie 72% mieszkańców tego kraju jest nosicielem wirusa HIV. Nawet małe dzieci przychodzące na świat rodzą się z wirusem HIV. Nikt nie wie, jakie życie będzie przed nim. Nikt nie wie, jak długo będzie mógł funkcjonować w tym świecie, zanim wirus nie przyjmie tej formy, która uzewnętrznia się objawami tymi, które bezpośrednio prowadzą do tragedii. Miałem możliwość widzieć w warszawskim szpitalu na Woli. Jest tam szpital, który ma klauzulę szpitala, który ma obowiązek przyjmować ludzi bezdomnych. jest tam oddział nosicieli HIV. A ten oddział ma pododdział dziecięcy dla dzieci nosicieli HIV. Byłem tam z grupą ludzi, którzy pracują w takiej społecznej organizacji. Drodzy Państwo, poruszające było to, kiedy mogliście zobaczyć 12-letniego chłopca, który już sobie uświadamiał, co to za choroba i jaka jest perspektywa przed nim. Jak błagalnie pytał się, czy będzie kiedyś zdrowy, czy będzie mógł kiedyś normalnie żyć, czy kiedyś będzie mógł normalnie funkcjonować. Być może, drodzy Państwo, zastanawiacie się, dlaczego czynię taki wstęp do dzisiejszego naszego rozważania. Dlatego, że w sensie duchowym spotykamy się z czymś naprawdę całkowicie podobnym. Czasami walczymy z wewnętrznymi problemami i niekiedy ogłaszamy zwycięstwo i mówimy: w porządku, pokonałem mój życiowy problem, jestem zwycięzcą. A nagle mija kilka dni i okazuje się, że tamto zwycięstwo nie ma już żadnego znaczenia, bo zostało zdyskredytowane przez klęskę, którą ponieśliśmy w życiu. Dlaczego tak jest? Za chwilę sięgniemy do źródeł, aby o tym powiedzieć, ale przedtem pewnego rodzaju obraz. Słuchałem kiedyś opowiadania człowieka, który mówił, jak odwiedził kiedyś biuro, w którym znajdowała się niewielka firma w Stanach Zjednoczonych, która zajmowała się poławianiem, odławianiem jadowitych węży, najbardziej jadowitych węży do pozyskiwania jadu. Wiecie Państwo, to się odbywa w taki sposób, że trzeba złowić takiego jadowitego węża, aby nie miał możliwości zamknąć swojej paszczy na czymkolwiek twardym, dlatego że wtedy system nerwowy uruchamia specjalne kanały w takich dwóch wystających kłach od góry i w tych kłach znajdują się otwory, przez które wysączany jest jad. Więc jadowity wąż zazwyczaj chwyta ofiarę i trzyma ją kilka sekund i w tym czasie tymi kanałami w kłach jad przedostaje się do ciała ofiary. A dalsze konsekwencje możemy sobie wyobrazić. I kiedy on mówi, przyszedł do biura człowieka, który kierował taką firmą, zobaczył, że na biurku, które stało, znajdowała się głowa jednego z najbardziej jadowitych węży w takim dziwnym ujęciu, z taką otwartą paszczą. I on, rozmawiając z tym człowiekiem, opowiadał, że cały czas był zaintrygowany tym, dlaczego ktoś na biurku ustawił sobie spreparowaną głowę węża. I w końcu zadał takie pytanie, dlaczego ta głowa tam stoi. A on wtedy mówi, wie pan, dlatego, że nie ja założyłem tą firmę. Założył człowiek, który był moim poprzednikiem, który był najbardziej znanym w Stanach Zjednoczonych łowcą jadowitych węży. I pewnego dnia odwiedził go ktoś w biurze, kto zamówił specjalną odmianę niewielkiego, ale bardzo jadowitego węża. I on w terrarium takim przenośnym miał tego węża w biurze. I przyszedł ten klient i pyta się go, czy ma pan dla mnie węża, którego zamówiłem? A on mówi, ale rzeczywiście, ja zawsze dotrzymuję słowa. I nachylił się i włożył rękę do terrarium. W odpowiedni sposób chwycił poniżej głowy węża, bo tak go się właśnie chwyta, kawałeczek poniżej głowy, aby nie mógł obrócić swojej głowy po to, żeby chwycić ofiarę. I ciało węża owinęło mu rękę i mówi, to jest wąż, którego pan zamówił. I wtedy klientów, który stał przed nim, mówi, wie pan co, niech go pan tam lepiej schowa do tego terrarium. On mówi, proszę pana, ja takie rzeczy robię kilka albo kilkanaście razy jednego dnia, jak jestem na łowach. I chodził tak dookoła tego biurka z tym wężem, aż w pewnym momencie przechodząc, potknął się, zahaczając nogą o coś tam na podłodze. I w takiej próbie chwycenia równowagi, złapania równowagi, rozluźnił na chwilę uścisk. I w tym momencie głowa węża wymknęła się błyskawicznie i zaraz na przedramieniu zacisnął swoje zęby. Klient zbladł. A on spokojnie chwycił węża, wsadził mu palce do pyska, rozszerzył paszczę, wyciągnął te wbite zęby i woła swoją sekretarkę po imieniu i mówi: niech się pan nie przejmuje, my jesteśmy na takie przypadki przygotowani. I mówi: słuchaj, surowice na... i wymienia nazwę specjalnego węża. Sekretarka, widząc tą sytuację, przerażona pobiegła, przyniosła niewielkie pudełeczko i powiedziała: już robię panu zastrzyk. I wyciąga ampułkę. I w tym momencie, kiedy chciała złamać ampułkę, aby wciągnąć zawartość jej do strzykawki, wypadła jej z ręki i roztrzaskała się na podłodze. A on mówi do niej: bądź spokojna, bierz następną. A ona mówi: ale to była ostatnia. Za 7 minut ten człowiek nie żył. I wtedy ten człowiek, który opowiadał w tym biurze tą historię, powiedział: głowę tego węża spreparowaliśmy i postawiliśmy tutaj na biurku, aby była ostrzeżeniem, że... I teraz posłuchajcie tej wypowiedzi. Nigdy nie baw się z wężem. Dla nas brzmi to abstrakcyjnie, prawda? My się na co dzień nie bawimy z wężem, ani chyba nawet w szczególne dni. Czy może byliście w zoo i bawiliście się z jakimś boom dusicielem albo z jakimś innym wężem? Zazwyczaj stoimy tam co nieco na dystans, bowiem czujemy zawsze jakąś obawę, bądź też odrazę. Ale dla poławiacza węży to stwierdzenie: nigdy nie baw się wężem, ma całkiem inne znaczenie. Nie lekceważ go, bo w tym momencie, w którym go zlekceważysz, zginiesz. Wiecie, drodzy Państwo, w Biblii czytam cudowny opis. Opis ziemi, którą stworzył Bóg. Możecie sobie wyobrazić piękną zieleń, cudowną wodę, wspaniałe zwierzęta, człowieka, który jest szczęśliwy. Wspaniałą przyrodę, która idealnie harmonizuje ze wszystkim, co ją otacza. I w tym momencie Bóg, spotykając się z człowiekiem, mówi do człowieka tak: i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w Edenie, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki nakaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Z pewnością, drodzy Państwo, czytaliśmy być może różne opisy czy różne formy interpretacji tego zapisu biblijnego. Ja nie chciałbym wdawać się w szczegóły teologiczne i mówić, kiedy to zostało napisane i czy należy to traktować tak czy inaczej. Ja tego nie traktuję jako legendę, a traktuję jako realistyczne słowo, które Bóg wypowiedział do człowieka. I wiecie Państwo, co Bóg powiedział człowiekowi? Pamiętaj, daję ci wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyś był szczęśliwy. Tylko nie wykraczaj poza obszar, który nazywam dobrem. I chciałbym, abyś był świadomy. Nie chciałbym też w tej chwili rozmawiać, czy chodzi o jabłko, czy o jakiś inny owoc, bo to nie jest przedmiotem naszego rozważania. Ale Pan Bóg mówi do człowieka, słuchaj, jeżeli chcesz być szczęśliwy, musisz przestrzegać zasady, albo ja to nazwę prawo, którego przestępstwo niesie za sobą tylko jedno rozwiązanie. I w innym miejscu Nowego Testamentu, w innym miejscu Biblii, w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, 6 rozdziale i w wierszu 23 apostoł Paweł mówi bardzo prosto i mówi tak, posłuchajcie, zapłatą za grzech jest śmierć. Chyba większość chrześcijan zna ten fragment, który w tej chwili zacytowałem. I mówi, tak, to jest prawdą, a jak to jest, że my żyjemy? Pan Bóg powiedział, w dniu, w którym zjesz, w którym przestąpisz moje prawo, umrzesz. Jak to się stało, że człowiek nadal żyje? Wiecie, drodzy Państwo, apostoł Paweł, który był niezwykłym człowiekiem, który w swoim życiu myślał zawsze, że jest w stanie wypracować, dopracować się życia wiecznego. Że jest w stanie wypracować takie wielkie zasługi, że będzie mógł Bogu powiedzieć, Panie Boże, ja jestem człowiekiem tak dobrym, że Ty czy chcesz, czy nie chcesz, to musisz mi dać to, co najlepsze. I wiecie, co on powiedział? Ja stosuję taką pewną zasadę, że omijam w tej chwili rozwiązania, które istnieją. Ale chciałbym jeszcze jeden werset przeczytać, który zapisany jest w liście do Filipian. I to są właśnie słowa apostoła Pawła, który mówi o sobie. I on o sobie, drodzy Państwo, powiedział tak. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Czytam list do Filipensów, 3 rozdział. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Dlaczego? Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, a co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Odważylibyście się powiedzieć w swoim życiu, że co do zakonu, wiecie, tego dekalogu, 10 Bożych przykazań, jesteśmy beznagani. Tego dekalogu, który mówi o Bogu, ustala nasze relacje z Bogiem i ustala nasze relacje z człowiekiem. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy beznagani? Wiecie, apostoł Paweł mówi, a właściwie nikt mi nie może niczego zarzucić. Ale chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. I apostoł Paweł mówi tak. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Cóż takiego mówi naprawdę apostoł Paweł? Ktoś powie, jest to może taki idealista, który o swoim życiu mówi, a ono jest wcale nie takie cenne. Nie, wręcz przeciwnie. Apostoł Paweł mówi, wiecie, jak moje życie jest cenne? Wiecie, ile ono kosztuje? Znacie odpowiedź na to pytanie? Ja celowo jej nie udzielam w tej chwili. Ale jeszcze jedno miejsce chciałem przeczytać w Biblii. Jeden z apostołów, Jan, został za czasów Imperium Rzymskiego zesłany na wyspę Patmos. To ten Jan, który między innymi jest autorem Księgi Objawienia, pisarzem Księgi Objawienia. Jan w tej księdze opisuje pewne wydarzenia i w 5 rozdziale opisuje pewnego rodzaju wizję. Wiecie Państwo, o tej wizji mówi tak. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęci? Ja nie wdaję się w tej chwili w szczegóły dotyczące owej księgi, ale Jan wiedział, że owa księga ma niezwykłą wartość. Bowiem tam znajdują się zapisy dotyczące jego życia, jego przyszłości. Tam znajdują się zapisy dotyczące życia i przyszłości jego bliskich. I nagle jakaś istota nadzwyczajna mówi, jest ktoś, kto jest w stanie tą księgę otworzyć? I wiersz następny mówi, i nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, nie mógł otworzyć owej księgi, ani do niej wejrzeć. I Jan dalej powiedział tak. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. To jest zasadnicza rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Wiecie Państwo, przed 10 laty prowadziłem podobne spotkania jak te, z tym, że odbywały się one w namiocie, takim dużym namiocie. I każdego dnia pod namiot pomagano przyjść pewnemu młodemu człowiekowi, którego potem układano na łóżku polowym, przykrywano kocem, bo on mówił, że bardzo chciał być na tych spotkaniach. To był bardzo młody człowiek. Był chorym na AIDS. Już nie był nosicielem HIV. Jego życie dobiegało końca. I pamiętam dzień, kiedy po takim spotkaniu przyszedłem do niego i powiedziałem, Jarku, ja nie chciałbym, żebyś tam był poza tym namiotem. Nie krępuj się. Ja poproszę twoich przyjaciół, oni cię przyniosą blisko. Mi to nie będzie przeszkadzać, jeżeli nawet na tym łóżku polowym będziesz całkiem z przodu. A on powiedział, mi to miejsce wystarczy. Ale ja nie mogę się pogodzić z tym, że niczego już nie mogę zmienić w moim życiu. Umierał powoli, świadomy tego, co działo się dookoła. Nikt mu nie był w stanie zaoferować leku. Nikt mu nie był w stanie zaoferować rozwiązania. Co więcej, nikt mu nie był w stanie zaoferować zwycięstwa. Wiecie, u ludzi, w których HIV przechodzi w fazę AIDS, organizm cały zaczyna anormalnie funkcjonować. System odpornościowy działa tak źle, że nawet najmniejsza infekcja w organizmie potrafi zabić człowieka. I pewnego dnia widziałem, że na swoim łóżku leżał z ogromnym grymasem. I kiedy podszedłem do niego, powiedział: bolą mnie wszystkie zęby i wiem, ja to już wiem, że muszę mieć wszystkie usunięte. Chciałem mu pomóc. I wtedy się okazało, że nikt nie był gotów, aby mu owe zęby usunąć. Bo każdy gabinet stomatologiczny mówił: my nie jesteśmy do tego przygotowani. My nie mamy warunków. Aż w końcu po całym dniu podróży od gabinetu do gabinetu wreszcie znalazła się jedna pani doktor, która powiedziała: nie ma problemu, proszę go przynieść, zrobię to. Usunęła mu 4 zęby. A potem go pogłaskała po twarzy i powiedziała: miej nadzieję, młodzieńcze, wszystko będzie dobrze. On był oniemiały z wrażenia. A wtedy, kiedy wyszedł i wsiadł do samochodu i wracaliśmy z powrotem, on powiedział: słuchaj, ja dzisiaj doznałem w tym jednym maleńkim geście tyle ciepła, ile przez ostatnie lata nie doznałem od człowieka. Wiecie Państwo, Jan, który był na wyspie Patmos, być może wiedział, że nigdy owej wyspy Patmos nie opuści. On nie znał swojego kresu pobytu tam. To nie był wyrok, w sensie spędzisz 2 lata na wyspie Patmos, na wyspie skazańców. Był zesłany na wyspę Patmos. Kiedy w swojej wizji pisze, że nie znalazł się ani na niebie, ani na ziemi nikt, kto by otworzył księgę, w którym zapisane było także jego nazwisko i imię, zaczął straszliwie płakać. Wiecie Państwo, co się wtedy stało? Tu jest w Biblii napisane. W tym 5 rozdziale jest napisane to naprawdę cudownie. Ale jedna z istot rzecze do mnie: nie płacz. Nie płacz. Bo jest zwycięzca. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i on może otworzyć księgę żywota. Wiecie, Biblia zawiera dokładnie ten termin. Jest zwycięzca. Jest lew z pokolenia Judy, potomek Dawida, który ma pełne prawo, aby ową księgę otworzyć. Co to znaczy? Drodzy Państwo, to znaczy to, co apostoł Paweł kontynuował, pisząc ten tragiczny werset, który zaczyna się słowami bardzo tragicznymi. Ale zapłatą za grzech jest śmierć. Ale ja jestem wdzięczny Bogu, że apostoł Paweł nie przestał w tym momencie pisać. Albo że mu się nie skończył atrament. Albo że nie przyszedł strażnik więzienny i zabronił mu dalej pisać. A wiecie, co Paweł dalej napisał? Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu nasz. Jest zwycięzca, który wygrał zwycięstwo, wywalczył zwycięstwo dla każdego z nas. Jest ktoś, kto za nas odniósł zwycięstwo i owe zwycięstwo chce nam włożyć w ręce. I chcę powiedzieć: możesz być zwycięzcą. Dzięki temu, że ja zapłaciłem za Ciebie najwyższą cenę. Drodzy Państwo, Biblia na ten temat mówi w sposób cudowny. Biblia o tym temacie rozważa, zastanawia się, podsuwa różnego rodzaju sugestie jako absolutnie najważniejszym temacie, który jest rdzeniem tego wszystkiego, co tutaj w tej księdze zostało napisane. Wczoraj, kończąc spotkanie, zacytowałem werset Pisma Świętego, który chyba dla całego chrześcijańskiego świata jest doskonale znany, który wielu ludzi nazywa mini-ewangelią, niektórzy mini-słowem Bożym. Ten werset zapisany jest w 3 rozdziale Ewangelii Jana i wierszu 16 i mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale jeszcze coś więcej jest napisane. Następny werset mówi tak. Bo nie przyszedł Syn Człowieczy na ten świat, aby Go sądzić. Lecz aby co? Lecz aby Go zbawić. My możemy powiedzieć, że On miał cudowne uprawnienia sędziowskie. On miał pełne prawo do tego, żeby sądzić. To jednak Jego misja tutaj na ziemi dotyczyła tylko jednej, wyłącznie jednej kwestii. Zbawienia, odkupienia człowieka. Czytaliście kiedyś Państwo 3 Księgę Mojżesza, księgę, którą nazywa się kapłańską, w której opisanych jest mnóstwo ceremonii związanych ze służbą w świątyni, z kapłanami, lewitami, z tym, jak wygląda porządek tej służby świątynnej. Przed kilkoma laty wpadła mi w ręce książka jednego z polskich autorów, który napisał: czuję ogromną niechęć do Biblii z jednego powodu. Bo kiedy czytam Stary Testament, to widzę Boga, który kocha się w potokach krwi niewinnych zwierząt. Kiedy czytam Stary Testament, to widzę tam Boga, który żąda wciąż od człowieka, aby mordował, zażynał niewinne zwierzęta, które były składane na ofiary. Wielu ludzi to potwierdza i mówi: tak, rzeczywiście, to jest takie dziwne. W Starym Testamencie mnóstwo opisów podobnych do tego możemy odkryć. Ale drodzy Państwo, mam pytanie. Czy znacie może przypadek taki, w którym pomoc udzielona człowiekowi skazanemu na śmierć została wzgardzona, wyśmiana, nazwana czymś dziwnym i nienormalnym? Jeżeli znajdziemy się jako ludzie w potrzebie, w sytuacji bez wyjścia, zazwyczaj oczekujemy, szukamy ratunku, szukamy możliwości odniesienia zwycięstwa. Nie zawsze to jest możliwe. Ale jeżeli odnajdziemy to zwycięstwo, albo znajdziemy kogoś, kto potrafi nam pomóc w odniesieniu owego zwycięstwa, wtedy jesteśmy szczęśliwi. A tego, kto nam pomaga, czasami obdarzamy wdzięcznością dozgonną. Pamiętam kiedyś człowieka, którego odwiedzałem i on mówi: wie pan, może umówilibyśmy się na jakiś konkretny dzień w przyszłym tygodniu, I bardzo, bardzo bym chciał się spotkać. I ja mówię, to może będzie, nie pamiętam już jakiś dzień, ale załóżmy, że to był poniedziałek. Mówię, to może w przyszłym tygodniu w poniedziałek. A on szybko zajrzał do kalendarza i mówi, wie pan, to może być każdy dzień roku, ale nie ten poniedziałek. Pomyślałem sobie, jakaś rocznica, jakaś okazja nadzwyczajna. Ale on był chyba trochę zażenowany, że najpierw zaproponował spotkanie, a potem powiedział, że w ten poniedziałek właśnie nie może. I popatrzył na mnie i powiedział, wie pan, ja muszę się wytłumaczyć z tego, ale ja naprawdę w poniedziałek nie mogę. Dlatego, że w każdy poniedziałek, każdego roku, w tym miesiącu, razem z moją żoną kupujemy wielką wiązankę kwiatów i jedziemy do Zabrza, do kliniki kardiologii profesora religii, bowiem tego dnia moja żona otrzymała, w cudzysłowie, nowe życie. Żyje dzięki operacji, która została przeprowadzona na jej sercu. I dla nas jest to coś tak ważnego, że nawet jeżeli profesor jest zajęty i nawet jeżeli go w ogóle nie widzimy, to po prostu zajeżdżamy tam osobiście, nie przekazujemy tych kwiatów i przychodzimy do niego, do gabinetu i zostawiamy mu te kwiaty i piszemy niewielką wizytówkę. Dziękujemy za serce. I podpisują się. A teraz chciałem zrobić rzecz bardzo dziwną. Chciałem otworzyć Ewangelię Łukasza, jeden z ostatnich rozdziałów, i przeczytać coś niezwykłego, co jest tutaj zapisane. Posłuchajcie Państwo. A była już mniej więcej godzina szósta. I ciemność zaległa nad całą ziemią aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to powiedziawszy, skonał. Wiecie dlaczego? Nie musiał. Nikt mu nie kazał. Nikt go nie wysłał w podróż na ziemię, aby tam umierał. Ale ja wiem, że to zrobił dla mnie. Ja wiem, że to zrobił dla ciebie. Bez liczenia na korzyści. Bez liczenia na wdzięczność. Tego typu, o jakiej mówiliśmy przed chwilą. Bowiem tam pod krzyżem, czy możecie sobie to wyobrazić? Kiedy osądzono, przyprowadzono go na wzgórze Golgoty, położono wielki krzyż, rozciągnięto jego ciało, wzięto gwoździe, żołnierze rzymscy przyłożyli do dłoni, do stóp, i zaczęli przybijać. A potem krzyż postawiono. Obojętnie jak to zrobiono. Niektórzy mówią, że wojsko używało lin, aby postawić ciężki krzyż. Ale możecie sobie wyobrazić, co dzieje się w momencie, kiedy ów krzyż stanie w pionie. Kiedy cały ciężar ciała rozrywa rany. Rzymianie, a przedtem jeszcze Asyryjczycy, dobrze wiedzieli, co to jest za rodzaj śmierci. Kiedy są ręce rozpięte i pozostają w bezruchu, krew zaczyna w sposób naturalny przemieszczać się z górnych części ciała do dolnej. W pewnym momencie możemy patrzeć na nasze ręce, a one już nie wykonują żadnego ruchu. są przeraźliwie białe, potem sine, potem zdrętwiałe. Kiedy cały ciężar zwisał na rozpiętych rękach, uniesione ręce do góry powodują, że mięśnie brzucha ściskają się, przepona unosi się do góry i oddech staje się bardzo krótki. Kiedy oddech jest bardzo krótki, bardzo mało tlenu dostarczamy do organizmu, układ krążenia coraz gorzej funkcjonuje, serce coraz mniej równo bije. W pewnym momencie człowiek przestaje wykonywać jakiekolwiek ruchy, ale wciąż żyje. Znane są przypadki, że ludzie umierali 3 doby na krzyżu. Chrystus nie umierał tak długo. Biblia mówi, że po upływie pewnego czasu są wymienione wszystkie zdania, które wypowiedział na krzyżu. Ja tylko mówię o tym ostatnim, w którym Chrystus powiedział: Ojcze mój, w ręce Twoje oddaję ducha mego, i napisane zostało przez Ewangelistę Łukasza, a potem te słowa wyrzekł i skonał. Nie musiał. Zrobił to ze względu na każdego z nas. Chciał zapłacić tą cenę, którą każdy z nas ma do zapłacenia. Każdy z nas. Kiedy w psalmie 51 król Dawid zastanawia się nad swoim stanem, wtedy kiedy popełnił wielki grzech w życiu, to Biblia mówi, że Dawid mówi: Boże, ja cały jestem w grzechach. Ja cały jestem w grzechach i ja powinienem ponieść karę. I ja wiem, że ja swojego stanu nie jestem w stanie zmienić. Dlatego w pewnym momencie napisał: Boże, stwórz we mnie wszystko nowe, moje serce, bo ja nie jestem w stanie go oczyścić. Ja nie jestem w stanie go zreanimować. Ja jestem w stanie tylko pragnąć i tylko chcieć. Kochani, w Księdze Apokalipsy i 21 rozdziale czytaliśmy wczoraj cudowne 3 wersety. Ja chciałbym do jednego z nich wrócić na jeden króciutki moment. Ten 7 wiersz 21 rozdziału mówi tak: zwycięzca odziedziczy to wszystko, a ja mu będę Bogiem, a on będzie mi synem. To jest naprawdę niezwykłe. Bo wiecie, on nie tylko mówi: ja chcę wyrównać Twoje rachunki. Ale jeszcze coś bardzo ważnego. Przed wielu laty miałem przyjemność pracować z pewnym zespołem muzycznym. I wtedy mieszkałem na południu Polski i właśnie przyjechaliśmy w te rejony. I byliśmy w jednym z domów dziecka. Przyjechaliśmy około godzinę wcześniej przed koncertem, który chcieliśmy zorganizować dla dzieci. Przyszedłem do furtki. Taka wąska uliczka prowadziła do tego domu dziecka. Przyszedłem do furtki i stwierdziłem, że owa furtka jest zamknięta. I kiedy zdziwiony rozglądałem się dookoła, zobaczyłem młodą kobietę, która szła tą wąską uliczką. Doszła do tej furtki, popatrzyła na mnie, wyjęła klucz z torebki, zaczęła otwierać te drzwi i mówi, czy Pan do mnie? Ja mówię, jesteśmy tutaj z zespołem. Tak, ja jestem dyrektorem tego domu dziecka. Ja serdecznie zapraszam do mnie. I kiedy otworzyła tą furtkę, była taka alejka, która prowadziła bezpośrednio do wejścia do tego domu dziecka. I wiecie, nagle zobaczyłem, jak drzwi od tego domu dziecka się otworzyły i zaczęły wybiegać dzieci i biec do tej młodej kobiety i wszystkie się tuliły do nogi, gdzieś, gdziekolwiek tylko mogły ją objąć, dotknąć. Wszystkie chciały być blisko niej. Byłem poruszony tym widokiem, jak trudno jest zbudować taką atmosferę, kiedy się pracuje. Ale potem mieliśmy koncert, wspaniałe chwile z dziećmi. I kiedy kończyliśmy koncert, powiedzieliśmy, że chcielibyśmy troszeczkę z nimi pobyć, z tymi dziećmi. I mała dziewczynka przyszła i bez słowa wydrapała się na moje kolana, usiadła i zaczęła na mnie patrzeć. Miałem brodę, tak jak w tej chwili. Wyciągnęła nieśmiało swoją rączkę. Dotknęła mojej brody. Potem jeszcze raz. A potem zaczęła mnie gładzić po tej brodzie. Ja ją objąłem, przytuliłem do siebie. Ona posiedziała kilka minut. Nie mówiła nic. I nagle popatrzyła na mnie i mówi: zostań moim tatusiem. Wiecie dlaczego? Nigdy nie miała swojego. Nigdy nie miała ojca, który by ją przytulił. Wiecie, co Bóg mówi? Zwycięzca odziedziczy to wszystko. To jest jeden etap. Ale wiecie, jaki drugi? I będę mu ojcem. Będę mu Bogiem. Ale on mi będzie kim? Będzie mi moim dzieckiem. Nieadoptowanym, nieprzypisanym. Będzie moim dzieckiem, moim. Ci z was, którzy są rodzicami, wiecie, co to znaczy moje dziecko? To jest coś całkiem innego. Moje. Bóg zwraca się do człowieka: mój synu, moja córko, jesteś moim dzieckiem. Ja chcę, abyś ty była, abyś ty był w moim królestwie. To jest Boże zaproszenie skierowane do każdego z nas. A dzięki owemu zaproszeniu jeden dzień zwycięstwa może stać się zwycięstwem o znaczeniu wiecznym. Drodzy Państwo, chciałem zachęcić was do tego, abyśmy wysłuchali w tej chwili pieśni, która właśnie mówi o Ojcu, jedynym w swoim rodzaju Ojcu. I jeszcze jeden szczegół chciałbym, abyście, drodzy Państwo, potraktowali tą pieśń jako zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ja wczoraj poprosiłem was, aby, jeżeli to nie jest krępującym dla kogokolwiek z was, abyśmy, kończąc nasze spotkanie, mogli je kończyć kilkoma słowami modlitwy. Dzisiaj niechaj ta pieśń będzie właśnie taką modlitwą. Jezu,
choćby runął świat, Ty nie opuścisz mnie, mój Jezu, mój przyjacielu. Będę wielbić Cię, tak wielbić Cię, do końca moich dni. Jezu,
wielbić Ciebie dzisiaj i podziękować Tobie za to, jakim jesteś dla każdego z nas. Drogi Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty umiłowałeś każdego z nas tak bardzo, że to, co miałeś najcenniejsze, swoje życie, złożyłeś za każdego z nas. Pomóż nam, byśmy nigdy tego daru nie zaprzepaścili, ale abyśmy cenili go jako najwyższy skarb, największy skarb. I abyśmy zrozumieli, że dzięki niemu możemy stać się w życiu zwycięzcami. I za to chcemy Ciebie wielbić, za to chcemy Tobie dziękować. Poprzez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za przybycie na dzisiejsze spotkanie, ale chciałbym też bardzo serdecznie zaprosić w piątek na godzinę 17. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj życzę wiele Bożego błogosławieństwa i szczęśliwego powrotu do domów. Do zobaczenia.